To jest piękna pieśń, ta, którą mogliśmy śpiewać. Wszelka władza i moc i majestat są w rękach Twych. Wierzycie w to? Był taki epizod w życiu Pawła, tego Pawła, apostoła Pawła, bo tego w większości pamiętamy, że stanął kiedyś przed zarządcą Feliksem. Tłumaczył mu swoją wiarę, mówił o podążaniu za Jezusem i powiedział mu, że idzie tą drogą. To brzmiało tak. Dzieje apostolskie 24:14, nie musicie otwierać, to na razie wstęp. Wyznaję jednak przed Tobą, że według drogi, którą oni uważają za herezję, służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co jest napisane w prawie i u proroków. Według drogi. Jak się okazuje, kilka wersetów dalej jest napisane, że Feliks był obeznany z tą drogą. Droga. Od momentu, kiedy człowiek zrozumie za sprawą Ducha Świętego, który pracuje w umyśle i w sumieniu człowieka, że człowiek jest umarły w swoich grzechach, że jeżeli nie wyzna tych grzechów i nie zaufa, że Pan Jezus Chrystus zapłacił za te grzechy, to od tego momentu zaczyna się ta droga z Bogiem. Droga z Bogiem. To właśnie o niej mówił Paweł do Feliksa. To właśnie tyle razy Paweł pisał o tej drodze w listach. Jak łatwo to zauważyć, droga to się stała taką metaforą życia, metaforą sposobu postępowania, naszych dążności. Na przykład to Jan Chrzciciel, no bo zanurzyciel, bo w zasadzie to nie kropił, tylko zanurzał. Jan Zanurzyciel mówił, krzyczał do ludzi, żeby wyprostowali swoje drogi. Bo idzie Mesjasz, który te drogi doskonale wyprostuje. My ludzie w ogólności, wybierając taki, a nie inny sposób życia, wybieramy albo drogę z Bogiem, albo drogę przeciwną Bogu. Jedna z tych dróg prowadzi do życia. Tylko jedna. Dzisiaj to słyszeliśmy. Nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem. To jest droga do zbawienia. Chociaż wielu dzisiaj, oby nikt nie był taki na tej sali, myśli sobie, no mój sposób dotarcia do Boga też jest dobry. Ale nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, ale w końcu prowadzi do śmierci. Dlatego Biblia mówi, że każdy z nas, ludzi, na własną drogę zszedł. Na własną drogę. A Pan Jezus powiedział wprost i to jest jedyna droga. Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Droga. Szkoda czasu, żeby się wahać. Jeśli Bóg daje pewność, że ta droga prowadzi do Niego przez Pana Jezusa Chrystusa, przez krzyż, to po co się wahać? Obyście zdążyli, wszyscy ci, którzy siedzą na tej sali, a myślą, że mają jeszcze czas. Pochodzę jeszcze trochę swoimi drogami, a potem może się zdecyduję. Obyście zdążyli, wszyscy ci, którzy mówicie, jakoś to będzie. Skoro nasza droga ma do czegoś zmierzać, bo przecież droga musi mieć swój cel. Jak wyznaczamy na jakiejś mapie cel, drogę, to ona ma jakiś cel. No, nie jeździmy bez celu. Nie mówię o młodzieży, którzy dostali auto od rodziców. Ale zawsze mamy cel. I wyznawcy tej drogi, od której zaczęliśmy dzisiaj, Paweł o tym mówił, że on idzie tą drogą, drogą Bożą, wyznawcy tej drogi wiedzą, gdzie idą. Paweł napisał w liście do Filipian w 3 rozdziale takie słynne słowa. Filipian 3:13-14 mówi: zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, siedzę sobie. Biegnę do mety. Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, który jest z góry w Chrystusie Jezusie. On już nawet nie szedł. On po tej drodze biegł. Czy wiesz, dokąd idziesz na tej drodze jako chrześcijanin? Czy wiesz, dokąd idziesz na tej drodze jako chrześcijanin? Wiecie, ten cel omawialiśmy już wiele razy. Gdzie my zmierzamy? My zmierzamy do miejsca, albo raczej lepiej mówić do takiego stanu, kiedy spotkamy się z Nim twarzą w twarz. Jesteśmy, jak to pisze list do Hebrajczyków, uczestnikami niebiańskiego powołania. To Chrystus jest naszym odpoczynkiem. To On jest naszym odpocznieniem. To On jest tą naszą ziemią obiecaną. Nie chcecie się z Nim spotkać? On powiedział: ja idę przygotować wam miejsce. A powiedział to, wiele razy to mówiłem, a powiedział to, kiedy był przed krzyżem. I On to miejsce przygotował. Krzyż był przygotowaniem tego miejsca. Abyście tam, gdzie ja jestem, nie będę, gdzie ja jestem cały czas, w tej doskonałej relacji z Bogiem, abyście w tej doskonałej relacji z Bogiem, tam, gdzie ja jestem i wy byli. I krzyż umożliwił nam, grzesznikom, pojednanie się z Bogiem. O, jak Paweł tęsknił za tym spotkaniem z Bogiem, ale już twarzą w twarz, bo na razie widzimy go za mgłą. Paweł miał takie rozterki, oby były udziałem nas wszystkich. Żyć tu czy umrzeć? Co lepsze? I Paweł mówi: no chyba lepsze jest odejść z Chrystusem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, jak to powiedział. Dlatego pisał do Tesaloniczan, że się mamy pocieszać tymi słowy, pisząc do nich, że jak nastąpi to pochwycenie, to wtedy już na zawsze będziemy z Nim. 1 Tesaloniczan 4 rozdział. Nie da się być prawdziwym, nie da się być zdrowym chrześcijaninem, żeby nie myśleć o tym spotkaniu. To jest naszym celem. On jest naszym celem. Nie chcielibyście Go zobaczyć twarzą w twarz? Ja nie chcę oglądać Golgoty. Ja o niej mogłem przeczytać. Ja chcę widzieć tego, który za mnie umarł na tej Golgocie. To będzie czas, kiedy nasze zbawienie się dopełni i dostaniemy nowe ciała. Paweł, 1 list do Koryntian, 15 rozdział, 1 Tesaloniczan 4. To będzie niesamowity stan, kiedy wszystko, co stare, przeminie. Wiecie, te kwiatki, to wszystko, co widzimy, są piękne. Stworzenie Boże jest piękne. Ale my oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Jak to w ostatnich rozdziałach Biblii jest mowa o tym, kiedy wszystko stanie się nowe. Wiecie, na co my wszyscy czekamy też? I to naturalne. Kiedy Bóg otrze wszelką łzę z naszych oczu, kiedy śmierci już nie będzie, smutku nie będzie, krzyku nie będzie, bólu nie będzie, kiedy wszystko to, co teraz, przeminie. Przeminie globalnie. Już nie będzie tak, że w Polsce będą mogły rosnąć kwiatki, a na Ukrainie nie. I w kontekście tego, może nieco długiego wstępu, pojawia się temat, który krótko dzisiaj chcielibyśmy się zająć. Droga i cel tej drogi. Jak to ze sobą jest związane? Czy to jedno na drugie ma wpływ? Droga, czyli życie, które spędzamy tu, i cel, do którego zmierzamy, no bo przecież zmierzamy do jakiegoś celu, to On ma być naszym celem. To spotkanie z Nim jest naszym celem. Chodzi mi to pytanie ostatnio po głowie długo. Przyjaciele, nie dłuży wam się ta droga? Nie dłuży wam się ta droga? Nie chcielibyście, żeby wcześniej przyszło to nowe? Nowe niebo, nowa ziemia. Wszystko, żeby z tego zepsutego i nienaprawialnego świata, bo ten świat nie jest do naprawy, musi zostać przemieniony zupełnie, kompletnie. Musi zostać zniszczony, spalony, żeby to wszystko się zmieniło. Nie chcielibyście szybciej spotkać się z Nim, najlepiej już. Ile to razy już śpiewaliśmy, ile to razy modliliśmy się wspólnie razem, osobno w naszych domach, albo cytowaliśmy: przyjdź, Panie Jezu. Albo w wersji tak naprawdę aramejskiej: Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. Cały Kościół od początku zawsze czekał na to i chciałby przyspieszyć ten dzień. Tak to, takim słowem się to nawet określa. Chcielibyśmy przyspieszyć. Tesaloniczanie nie nawrócili się dla nawrócenia. Jak pamiętamy, to studiowaliśmy list do Tesaloniczan. Oni się nawrócili od bożków do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu, i nie ma kropki. Tylko i oczekiwać z niebios Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa. Cała ta książka, jeżeli mogę to tak nazwać, jest o oczekiwaniu. Najpierw ludzie czekali, aż przyjdzie pierwszy raz, a teraz czekają, aż przyjdzie drugi raz i spełni to, co obiecał. Wielka moc w krzyżu tkwi. Na pewno może tego dokonać. Dlaczego to tak długo trwa? Nie dłuży wam się ta droga? Przeczytajmy pewną historię ze Starego Testamentu i niech ona będzie dla nas pewnym tłem. Tłem drogi i celu. Dlaczego ze Starego Testamentu? Bóg od samego początku w Biblii posługuje się obrazami. I to są prawdziwe, rzeczywiste historie. Eden był prawdziwy, rzeczywisty. Wyjście z Egiptu, prawdziwe, rzeczywiste. Oba wydarzenia, wszystkie te wydarzenia miały zawsze obrazować jakąś ważniejszą prawdę. Baranek paschalny, którego ofiarowali Izraelici, wiemy, że obrazował na tego, który stał się barankiem, a którego dzisiaj wspominaliśmy. Dlatego Pan Jezus mówił w przypowieściach, żeby to, co duchowe, zobrazować tym, co fizyczne. Dlaczego? No bo nam, ludziom fizycznym, łatwo jest zrozumieć coś, co jest fizyczne. Możemy sobie to prosto przełożyć na prawdę duchową. Dlatego dzisiaj chcemy się zająć trochę drogą i celem. Wiecie, to będzie proste słowo, ale jakże ważne w tych okolicznościach, w jakim się znajdujemy. Kiedy mówimy, już chyba jesteśmy blisko granicy. Już. Otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 13. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 13. Na razie dwa wersety. Druga Mojżeszowa, rozdział 13, wersety 17 i 18. Nie przeczytam ich zresztą w całości, żeby postąpić z tym przekazem. Historia wyjścia z Egiptu. Wyjścia Izraela z Egiptu. Pewien obraz. Rozdział 13, wersety 17 i 18. A stało się tak, że gdy Faraon wypuścił lud, mowa o Izraelu, Bóg nie prowadził go drogą przez ziemię Filistynów, chociaż była bliższa. 18 werset. Ale Bóg prowadził lud okrężną drogą przez pustynię nad Morzem Czerwonym. Dotąd na razie. Żeby zrozumieć klimat tego, co tam się działo. 400 lat Izraelici są w Egipcie. Ostatnie lata tej bytności to jest tyrania despotycznego faraona, który ich zmuszał do ciężkich prac, źle się im żyło. Sami się nie potrafili uwolnić z tej niewoli. Widzicie ten obraz? Do Boga dotarło ich wołanie. Panie, uratuj nas. I on postanowił ich uwolnić. Ale to nie wszystko. Nie uwolnił ich, nie powiedział im, a teraz możecie się rozbiec jak dzieci, każdy w swoją stronę. Widzicie ten obraz? Tylko mówi, idziecie do celu. Kanaan. To jest kraj, stąd się wzięło to powiedzenie, mlekiem i miodem płynący. Ja go wam daję. To jest dla was przygotowane. Uwolnienie Izraelitów jest pięknym obrazem, prostym obrazem na uwolnienie nasze. Tak jak oni byli pod władzą faraona, tak każdy człowiek w naturalnym stanie jest pod władzą szatana. Czy chcesz, czy nie, możesz sobie wmawiać, że nie, ale jeżeli nie pogodziłeś się z Panem Jezusem, ciągle jesteś w tej ekipie. Pod władzą szatana. Nawet nie wiesz, że on cię zmusza do pełnienia swojej woli. Nawet nie wiesz, że nie masz wolnej woli. Umiesz przestać grzeszyć? Uwolnienie Izraelitów dzięki krwi baranka. Pomaszcie od drzwia. Potem wyjdziecie. Tak było i z nami. Droga. Pan Bóg mówi, a teraz droga do Kanaanu. To jak nasze życie po nawróceniu. Jesteśmy w drodze. Paweł mówił, że idzie tą drogą. Wreszcie cel. Ziemia obiecana. Celem jest nasze spotkanie się z Jezusem. Spotkamy się z Nim. No chyba tak. Mamy nadzieję. Jaka to musiała być radość, kiedy oni wyszli z tego Egiptu? Tyle lat niewoli. Pamiętacie jeszcze ten dzień, kiedy oddaliście swoje życie Bogu i z tej wdzięczności potrafiliście wyśpiewać cały śpiewnik, modlić się, opowiadać wszystkim. Taka to była radość, jak oni wyszli z tego Egiptu. Już nie musimy mu służyć. Już jesteśmy wolni. I nikt tak na świecie nie ceni niczego bardziej, a wiem, że w tych okolicznościach, w którym świat się znajduje, zrozumiemy to wszyscy, nikt tak bardziej nie ceni niczego innego jak wolności. Wolność. Wolny od winy. Wolny od grzechu. Izraelici wychodzą z Egiptu. Bóg ich wyrwał z mocy faraona, tak jak wyrywa nas z mocy ze szpon diabła, który zmusza nas do pełnienia swojej woli. 2 Tymoteusza 2:26. No i jest taki problem. Wiecie, jak daleko jest do ziemi obiecanej? Z ziemi Goszen? Zamieszkiwali ziemię Goszen, można się tego doczytać. To jest Delta Nilu, mówiąc krótko. Koło Kairu. Goszen. Mamy dwóch młodych ludzi z przodu. Powiedzcie, jak długo Izraelici szli do ziemi obiecanej? Ile lat? Ile dni? Możecie się skonsultować. Ile lat szli? 2 dni? Wujek, nie podpowiadaj. 15 lat, daj więcej. Wiecie, większość z nas pamięta to, że Izraelici szli do ziemi obiecanej 40 lat. To w przeliczeniu na kilometry jest kawał drogi. To w przeliczeniu na kilometry musi być kawał drogi. Kupiłem sobie taki zegarek, który mi liczy kilometry. Średnio przyjmuje się, że człowiek robi 6 kilometrów dziennie. 6,5, 7. To tak bez ćwiczenia. Policzyłem, że w ciągu 40 lat oni mogli zrobić 10 tysięcy kilometrów. Mogli, ale nie zrobili. nie narobili tyle kilometrów, bo trochę się kręcili w kółko, trochę przystanęli na tej drodze, nawet chcieli zawracać parę razy, ociągali się, marudzili. 40 lat. A do ziemi Kanaan było w najgorszej rachubie 300 kilometrów. 250-300 kilometrów w linii prostej. To są 2 do 3 tygodni marszu. A im zajęło to 40 lat. Droga okrężna. I jeszcze nie wszyscy weszli. Dlaczego ta droga była taka długa? Dzisiaj trochę tylko myśli na ten temat, bo to jest temat na dłuższe spotkanie. Ale to, co można łatwo zauważyć. Spójrzcie do tego fragmentu, do naszego tekstu, tego bazowego. Do 13 rozdziału, tych 2 wersetów, 17 i 18. Kto dla nich wybrał tą drogę? Oni sami? To jest pierwsze odkrycie. To Bóg wybrał dla nich drogę okrężną. Choć już muszę zaznaczyć, żeby potem nie było nieporozumień, to nie było 40 lat. Bóg nie wybrał dla nich 40 lat. Po drugie, wiemy, że ta droga raczej nie należała do łatwych. To była droga pustynna. To była ziemia trudna. Wreszcie po trzecie, Bóg wybrał tą drogę celowo. I w tym fragmencie to wybrzmiewa. Bóg z jakiegoś powodu wybrał dla Izraelitów drogę okrężną. Tylko po co? Bóg wybrał drogę okrężną? Nie była ona łatwa? I Bóg wybrał to celowo. Bóg wybrał drogę okrężną. To, że Bóg nie prowadzi naszego życia prosto, tak jak my byśmy sobie chcieli, wiecie, to jest prawda. Każdy, kto trochę dłużej chodzi z Bogiem, to wie. My byśmy to zrobili szybciej, sprawniej. Ale Bóg ma drogę okrężną. Czy to was uspokaja, jak wam powiem, to Bóg wybrał mi drogę okrężną? Uspokaja cię to? Na przykład, ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy znajdują. Uspokoiliście się po tym stwierdzeniu, że droga jest wąska? Jakoś nie widzę entuzjazmu. Nie jesteśmy uspokojeni, nie? Bo każdy pomyślał mniej więcej tak. Wiecie, dopóki wszystko idzie pozytywnie, są pieniądze, jest zdrowie, nic mnie nie boli, dopóki małżeństwo żyje w zgodzie, dopóki dzieci nie przynoszą wstydu, dopóki zbór działa jak należy, dopóki ludzie się potrafią dogadać w tym zborze, jest zgoda, dopóki wszyscy się ze mną zgadzają, dopóki mi nikt nie przychodzi i mówi, powinieneś to poprawić, to taka droga z Bogiem mi się podoba. Ona może trwać 60 lat. Ale tylko, kiedy na tej drodze pojawią się przeszkody, trudności, kiedy ta droga się zwęża, robi się wyboista, kiedy nam czegoś zabraknie, przyjdzie jakaś krzywda, to zaczynamy się czuć niepewnie. Panie, krótsza. Ciekawe są te reakcje Izraelitów na tą dłuższą drogę. Pan Bóg wybrał im dłuższą drogę. Na wprost 300 kilometrów. Ale bardzo szybko można zauważyć zniecierpliwienie wśród tego ludu. Czwarta Mojżeszowa 21:4. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. Wiecie, jest taka współczesna wersja tego. Czy Bóg by nie mógł mnie zaprowadzić do tego obiecanego Kanaanu szybciej i prościej, to znaczy bez tego całego narażania mnie na to wszystko, co mnie dotyka w życiu? No Boże, czemu mnie nie prowadzisz prosto? Wiecie, niesamowite jest to, jak nasze okoliczności życiowe potrafią zmienić motywację dotarcia do celu. Co mam na myśli? to chcemy szybko dojść do celu, żeby spotkać się z Nim, czy też chcemy, żeby nie było trudności? Wiecie, to są dwie różne motywacje. Raz chce się spotkać z Nim, a ta druga motywacja, nie, no chcę szybko i prosto, żeby nie bolało. Żeby nie było trudności, żebym się nie musiał trudzić, żeby nie musiał ociosywać swojego charakteru. Przesuwa się, mówiąc krótko, punkt ciężkości. Z Chrystusa, a jak chcę się spotkać z Nim, na to, Panie, daj, żeby było szybko i sprawnie. Zupa w 5 minut. Szybko. Nie trzeba się natrudzić. Zniecierpliwienie pojawia się często na drodze. Jak nie wszystko idzie po mojej myśli. 2. Pojawia się coś gorszego. To jest trochę krok wyżej. Szemranie. Po 3 dniach drogi od przejścia przez Morze Czerwone. Co to musiał być za widok? Przejście przez Morze Czerwone. Do dzisiaj naukowcy się głowią. Jak to się mogło stać? No w sumie mogło tak wiać, ale żeby aż tak? Ale to się stało. Ale wcześniej jeszcze mieliśmy 10 plag. Po 3 dniach od przejścia przez Morze Czerwone, to jest 15 rozdział, nie musicie otwierać, trochę zacytuję. 15 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, szemrają z powodu braku wody. Następny rozdział, 16, zaczynają szemrać z powodu braku jedzenia. 17, sytuacja się powtarza, szemrają z powodu braku wody. W sumie w Księdze Wyjścia, w tej drugiej Księdze Mojżeszowej, 12 razy to się zdarza. 12 razy. No ludzie, jaka ta droga jest trudna. Boże, tak to miało być? A w sumie 23 razy w 5 Księgu Mojżesza możemy znaleźć zdania o szemraniu Izraelitów. Czy zdarza wam się czasem utyskiwać na to, co się wam zdarza w życiu? Panie Boże, czemu mnie to spotyka? Czemu innych to nie dotknęło? Przecież jeżeli jestem częścią Kościoła, to muszą mnie takie rzeczy dotykać. Chyba, Boże, jesteś trochę niesprawiedliwy. Czy ktoś na tej sali liczył, ile w życiu razy utyskiwał Bogu? Nikt takich rachunków nie robi, nie? Ale powiem wam coś, co mnie przeraziło. Ale Bóg to policzył Izraelowi. Każde to utyskiwanie zostało policzone. Tu 12, tam 26. I potrafił im to powiedzieć. Nawet więcej, Bóg zaczął w pewnym momencie reagować na to utyskiwanie. Na to szemranie. Czemu w ogóle reagował? Wiecie, bo kiedy wątpimy w to, że On może przeprowadzić nas i doprowadzić do celu, to wiecie, w co wątpimy? W Jego wierność. W Jego wierność. Kiedy zatroskani patrzymy na okoliczności, na siebie, na brak naszych możliwości, kiedy za bardzo przywiązujemy się do zdrowia, życia, Paweł tego nie robił. Kiedy za bardzo ufamy sobie, a nie Jemu, to możemy usłyszeć takie słowa, które Pan Jezus na łódce wypowiedział do swoich uczniów. Gdzie jest wasza wiara? Gdzie jest wasza wiara w tej podróży? Czy ona jest na łódce, czy ona jest samochodem, czy ona jest pieszo, czy na rowerze? Gdzie jest wasza wiara? Czy po to was wyprowadziłem z Egiptu, żebyście pomarli na pustyni? Czy dlatego mówiłem wam, wsiadamy do łódki i płyniemy na drugi brzeg, żebyśmy się utopili na środku? Czy po to mój syn umarł za ciebie i za ciebie i za ciebie na krzyżu, żebyś ty wątpił w moją troskę o ciebie, że nikt ani nic, tak jak dziś słyszeliśmy, nie jest w stanie odłączyć ciebie od mojej miłości. Cały 6 rozdział Ewangelii Mateusza, czy 6 rozdział Ewangelii Mateusza jest o tym zamartwianiu się. Nie o trosce takiej zwykłej, bo przecież każdy z nas się troszczy, ale o zamartwianiu się. Panie, co ja pocznę? Czy jesteśmy naprawdę więcej warci dla Niego niż ptaki, niż przyroda? Pan Jezus za nas umarł. Wielka moc w krzyżu tkwi. Ale to nie koniec. Co się może jeszcze przytrafić w drodze Izraelitom? może się przytrafić coś gorszego. Bo jak się człowiek nie zatrzyma w swoim zniecierpliwieniu, Panie, już bym chciał, jak się człowiek nie zatrzyma w utyskiwaniu, to zaczyna człowiek wątpić w dobroć Bożą. Jak to się objawiało Izraelowi? Piąta Księga Mojżeszowa 1,27 i szemrali w swoich namiotach, mówiąc, wiecie, mówili straszne rzeczy. Z nienawiści do nas Pan wyprowadził nas z ziemi Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorytów na naszą zgubę. Z nienawiści? Że to zupełnie wypaczyło obraz Boga. Przecież On z miłości do nich. Nie z nienawiści. Dzisiejsza wersja? Dzisiejsza wersja jest taka. Nadchodzą na nas trudności, a my mówimy, Bóg mnie chyba tak nie kocha. Że dopuścił tego w moim życiu. Tak mnie doświadcza. Nie kocha mnie. Rozmyślił się. Tak niepewne i niebezpieczne jest moje życie. Czy Bóg na pewno ma plan i moc, żebym trafił do nieba? No chyba nie. Wreszcie, po czwarte, niektórzy powiedzieli, poszli chyba najdalej, jak się dało. Powiedzieli, to jest druga Księga Mojżeszowa, 16:3. Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi Egiptu, gdy siadaliśmy nad garncami mięsa. 16:3. Gdy najadaliśmy się chleba dosyta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, by cały czas tę rzeszę zamorzyć głodem. Czasem można tak daleko zabrnąć w zniecierpliwieniu, w utyskiwaniu, wątpiąc w dobroć Bożą, że człowiek mówi, ale tam mi było łatwiej. Tam bez Boga jest prościej. Może by tam wrócić? Obyśmy pomarli. Wiecie, że oni chcieli wrócić wiele razy z tej drogi. Dlaczego? Bo tam w świecie to miałem kolegów, a teraz już ich nie mam. Bo miałam chłopaka, a teraz go nie mam. Bo się biznes łatwiej prowadziło, a teraz po popłaceniu podatków i wszystkiego to ledwo mi starcza, nie? Lepiej było tam. I oni do takiego czegoś doszli. Tam było lepiej. Może byśmy wrócili. Wiecie, ja się w sumie po ludzku temu nie dziwię. Czy ktoś z was wybrałby biuro podróży, które ma możliwości, pieniądze i mogłoby zapewnić szybki i prosty dojazd do celu, a co najważniejsze, bezpieczny dojazd do celu, ale to biuro podróży wybiera drogę okrężną, niebezpieczną. Godzicie się na takie biuro podróży? Ludzkie biuro podróży nigdy tak nie działa. Zawieziemy cię bezpiecznie i szybko do celu. Ale to Boże biuro podróży działa inaczej. Dlaczego? Dlaczego? Bóg, jak się dowiadujemy z tego tekstu, celowo wybrał drogę okrężną. Celowo i ze względu na tych ludzi wybrał drogę okrężną. Chciał im w ten sposób czegoś nauczyć. Czego? Prostej prawdy. To, że oni nie są w stanie sami dotrzeć do tej ziemi obiecanej i to, że On za nich będzie walczył. To jest bardzo prosta prawda. Zwróciliście uwagę, że w wersecie 18 jest takie krótkie zdanie, a albo tam dosłownie większość tłumaczeń mówi i Izraelici wyruszyli w szyku bojowym. Na co oni się przygotowywali? Ci murarze z Egiptu. Na co oni się przygotowywali? Na wojnę. Wiecie, oni wychodząc z Egiptu mówili sobie tak, jak my często mówimy. My damy radę. Teraz to tymi rękoma dam radę. Szyk bojowy, idziemy, cały świat jest nasz. Ale Pan wiedział, że oni nie dadzą ani rady dojść, nawet wyjść do końca, bo przecież deptał im po piętach Faraon, który nie chciał ich puścić. Ani nie dadzą radę walczyć z większymi przeciwnościami. Dlatego puścił ich drogą okrężną. Czy to miało być ku ich dobru? Oczywiście. Na dowód tego, zobaczcie dalej, 21 werset tego fragmentu. Możemy przekręcić następny fragment. A Pan szedł przed nimi za dnia w słupie obłoku, by prowadzić ich drogą, a nocą w słupie ognia, by im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. I nie oddalał się od ludu ani słupa obłoku za dnia, ani słupa ognia nocą. Nie sami. Ja was nie puszczam samych. Ja zawsze jestem z wami. W tej drodze. Zanim doszli po 2 latach, zanim doszli do ziemi Kanaan, do granicy, tyle to mniej więcej zajęło, zanim wysłali tych 12 zwiadowców, pamiętamy o tym, chłopaki zwiadowcy, na imię, jak mieli? Ci, co przynieśli... Kaleb i Jozue, tak jak was dwóch dzisiaj, jeden Kaleb, drugi Jozue. Tych dwóch, zanim poszło, to wiecie co, oni doświadczyli tego na pewno, tak jak my w życiu, że droga jest trudna. Ale też doświadczyli niesamowitych dobrodziejstw. Oni doświadczyli tego, że Pan za nich walczy. Że nie pozwala się szatanowi zbliżyć. Potopił wojska w morzu. Oni doświadczyli tego, że jak im brakło jedzenia i wody, to Pan zawsze ich zaopatrzył. Ile razy tego doświadczyliśmy w naszym życiu? I nie chodzi mi tylko o fizyczny chleb i wodę. To też. Pan daje zaopatrzenie. Czasem znikąd. Czasem z nie wiadomo, skąd to przychodzi. Dobre słowo, pomoc. Tak jak w czwartek wyszedł brat, mówi, że jemu ktoś pomógł w zborze. Wiecie, my takich historii mamy setki, tysiące. Izraelici doświadczyli tego, że byli bezpieczni od wrogów. Tylko gdy jego słuchali. Oni mieli pośrednika, Mojżesza. Każdą sprawę mogli przedłożyć Bogu, tak jak my. A obecność Boża była pośrodku. Namiot został rozbity pośrodku. Pan jest z nami. Oni to wiedzieli. Nawet im Pan dał prawo i mówi, posegreguję wam teraz zasady życiowe. Tak jak nam dał Biblię, naukę apostolską i mówi, patrzcie, tak możecie żyć, będzie się wam dobrze żyło. Całej dobroci doświadczyli przez te 2 lata. 2 lata Bóg o nich dbał, nosił na rękach, ochraniał. Ale doświadczyli też Izraelici jeszcze jednej ważnej rzeczy. Że On jest Bogiem zazdrosnym. Zazdrosnym, kiedy ludzie zaczynają wątpić w Jego wierność. Na początku mogli wiele rzeczy nie wiedzieć. Jak działa Bóg. I Bóg tak też do nas podchodzi. Jak jesteśmy młodzi w wierze, tak jak dzieciom, Pan Bóg może więcej wybacza, że to tak powiem po ludzku, tak? Ale kiedy człowiek idzie już z Bogiem więcej lat, jest starszy w wierze, to musi bardziej uważać, żeby nie robić tych błędów, jakie robił, jak był takim oseskiem w wierze. Kiedy po jakimś czasie byli bardzo niezadowoleni i znowu na nowo marudzili, to w końcu stała się taka rzecz. Bóg zaprowadził ich do granicy z Kanaanem. Wyobraźcie to sobie, stoją przed granicą. Przychodzi 12 zwiadowców. 2 mówi, niesamowita ziemia. Już tylko przekroczyć nogą i Pan nam da tą ziemię. Już dojdziemy do celu. Już się skończy wszystko to, co ta pustynia, ta ciężka droga. A co mówią Izraelici? Nie chcemy wejść. Ja tego nie rozumiem. Stoją przed granicą, doświadczyli wyprowadzenia z Egiptu, 10 plag na ich oczach, rozstąpienie morza, Pan Bóg się o nich troszczył na tej drodze pustynnej, a oni nie chcą wyjść. Z jakiego powodu? Czy dlatego, że droga im się dłużyła? Nie. Czy dlatego, że mieli niewygody w drodze? Nie. Oni nie chcą wejść dlatego, że oni stracili wiarę, że Bóg jest w stanie ich tam doprowadzić bezpiecznie. Dlatego Pan Bóg na początku mówi, puszczam ich drogą okrężną, bo jak zobaczą, co się tam dzieje, to zwątpią szybciej. Wiecie, to jest niesamowita prawda. Czwarta księga Mojżeszowa 14:11 mówi tak. I Pan powiedział do Mojżesza, czwarta Mojżeszowa 14:11. Jak długo ten lud będzie mnie drażnić? Jak długo nie będzie mi wierzyć pomimo tych wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Jak długo nie będzie mi wierzyć? A Hebrajczyków to podsumowuje krótko w dwóch rozdziałach, trzecim i czwartym. Nie weszli z powodu niewiary. Jak to można było zwątpić w tej drodze? Jakiś czas temu przyszła pewna osoba w niedzielę do mnie i dała mi kartkę do ręki. I powiedziała tylko krótko: wiem, że mam ci to dać. Nie wiem dlaczego, ale mam ci to dać. I ta kartka, jako jedna z nielicznych, cały czas w Biblii przy otwieraniu mi wypadała. Oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek pójdziesz, i przyprowadzę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, aż spełnią to, co ci obiecałem. To było na tej kartce. To było Boże zapewnienie dla Jakuba. To z 1 Mojżeszowej 28:15. Ale to samo powiedział Bóg do Abrahama, do Izaaka. To samo mówił do Izraela: doprowadzę was do tej ziemi. A oni nie chcieli wyjść. To samo też Pan powiedział Kościołowi. Czy Pan nie powiedział, nie dał takiego zapewnienia Kościołowi, że nas doprowadzi do końca? Czy liczcie, że może się uda? Drodzy wędrowcy, którzy wędrujecie na tej drodze, Pan naprawdę nas nie opuści. Pan doprowadzi cały projekt dojścia do Kanaanu, duchowego Kanaanu, do końca. My już jesteśmy przy granicy z Kanaanem. Tylko ta droga na pustyni, ta nasza droga, którą idziemy, każdy z nas jest na różnym etapie tej drogi, to jest jak szkoła. Wiecie, czego mamy się nauczyć? Jemu ufać, że On jest do końca w stanie nas przeprowadzić. Tak jak Mu ufał Henoch, to jest mój ulubiony werset. Henoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, bo go zabrał Pan. Chcielibyście tak, co nie? Ale Henoch miał takie same życie jak my. Żonę, dzieci, żył tak jak my. I to tak się nie wzięło, że Henoch się urodził z taką wiarą. Noe, Abraham, Dawid, Job, Habakuk, doświadczenia Joba. To były doświadczenia, które miały ukształtować w nim jego wiarę. Doświadczenia Abrahama, po co były? I postanowił Pan Bóg wypróbować wiarę Abrahama. Łatwo było? Oj nie, nikt z nas tego by nie chciał. Ofiaruj jednego syna. To były doświadczenia, ale wiecie, to byli mężowie wiary. Oni na końcu swojej drogi się nie poddawali i nie mówili: nie, Panie, to chyba nie da rady. Wprawdzie wielka moc w krzyżu tkwi, ale tam to chyba mnie nie zaprowadzisz. Nie jesteś w stanie mnie wprowadzić przed samego Boga. To jest niemożliwe. Nikt z nich tak nie mówił. Bo oni na co dzień, pielgrzymując po tej drodze, uczyli się zaufania. Po co nam ta pustynna droga? Bóg nie ma upodobania w tym, żeby nas męczyć. Bóg chce nas wzmacniać po to, żeby nasza wiara przy poważnych próbach, pod sam koniec naszej wiary, nie zanikła. Żebyśmy się nie wycofali, tak jak Izraelici, którzy powiedzieli: nie wchodzimy, bo Pan nie ma mocy nas tam wprowadzić. Wąska, pustynna droga. Ciekawa koncepcja. Doświadczenia w naszym życiu są celowo po to, żebyśmy nie utracili wiary. I Bóg nie daje nam takich doświadczeń, których byśmy nie mogli znieść. Tylko zawsze to my gdzieś odpuszczamy, utyskujemy, to się nam nie podoba. Jak chcecie ćwiczyć swoją wiarę? Jak chcemy ćwiczyć swoją wiarę? A może wiarę nie trzeba ćwiczyć? Może jednak Dawid się urodził z taką wiarą? Nikt się z taką wiarą nie urodził. Paweł uczył się jej tak samo jak my. Od niego dziś zaczęliśmy. On idzie tą drogą, jak to powiedział. I wierzy we wszystko. On tej wiary nie stracił. Wiecie, w jego karierze, źle powiedziałem, w jego służbie, był taki moment, wszyscy opuścili. Ale przy mnie został Pan. On się tego musiał nauczyć. To nie było tak, że mu to tak łatwo przyszło. Tylko te wszystkie doświadczenia, ile to razy był bity, ile razy biczowany, ile razy statek się z nim zatopił, a tu go żmija ugryzła, a to było wszystko doświadczenie wiary, które pozwalało mu powiedzieć: biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz się wycofuję? Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. I to był skutek jego codziennego ufania Bogu, jego drogi pustynnej, tego, że Bóg go uczył od małego do coraz to większego. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi da w owym dniu Pan, sędzia sprawiedliwy. Nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście. Drodzy, to się nie dzieje od tak. O wiarę trzeba dbać, ale nie spodziewałem się, że tak, szczerze, ponieważ Bóg kształtuje naszą wiarę przez doświadczenia na tej pustynnej drodze. Nie robi tego po to, bo ma upodobanie, żeby nam utrudnić tą pielgrzymkę. Robi to po to, żeby wiara nasza była silna, żebyśmy mogli powiedzieć, że każdego dnia strzeże mnie Bóg i mnie doprowadzi do samego końca. Na zakończenie. Ja nie lubię takich zakończeń, ale nie mam wyjścia. Wiecie, gdy Izraelici zwątpili w Boga, kiedy przestali pamiętać o tym, że ich wyprowadził z Egiptu, tak jak my przestajemy pamiętać, bo to pamiątka, tak jak my przestajemy pamiętać, jaka moc tkwi w krzyżu. I skoro uratował nas w Chrystusie, to jakżeby z Nim, w Nim nie miał darować nam wszystkiego. Jak przestaniemy o tym pamiętać, to dzieją się takie rzeczy. Nie chcą wyjść. Zresztą jest taki psalm 106. Szybko zapomnieli o Jego dziełach. My ludzie mamy krótką pamięć. Gdy nie chcieli wejść do ziemi obiecanej, to wiecie, co się stało? Na 38 lat na tej pustyni zostali. Cóż za dramat. 38 lat tułania się. Bóg im nie planował tak długiej tułaczki. Bóg ich chciał przygotować z miłości i dlatego, że jest dobrym Bogiem, do tego, żeby oni nie porzucali tej wiary. Przygotować ich do wejścia. Ale brak zaufania w Jego wierność spowodował, że... I to jest przestroga. Całe jedno pokolenie, poza wyjątkami, nie weszło do ziemi obiecanej. Drodzy, to jest tragedia. Nie wyjść do ziemi obiecanej, a ich ciała zasłały pustynię. Dlaczego? Bo bez wiary tej, która ma nas doprowadzić do celu, nie można podobać się Bogu. Dlatego list do Hebrajczyków taki nacisk kładzie na to, żebyśmy nie porzucali naszej nadziei, która ma wielką zapłatę. Ale droga, którą nas Pan Bóg prowadzi, nie jest po to, żeby nam utrudnić. Ona ma nas nauczyć, żeby nasza wiara była wypróbowana, żebyśmy jej nie porzucili. Jak w tym kontekście można zrozumieć Piotra, tym bym chciał zakończyć. Słowo samo się wytłumaczy. 1 Piotra, 1 rozdział, wersety 3-9. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu. przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Z tego się radujecie, chociaż teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób, aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. A choć Go nie widzieliście, miłujecie. I w Niego, choć teraz Go nie widzicie, wierzycie. I cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały, otrzymując cel waszej wiary. Zbawienie dusz. Amen.